Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Jesteśmy dzisiaj we trzech w Konwersatorium z Tomaszem Rowińskim. Dzień dobry Tomku.
Dzień dobry.
I Michałem Bardzikowskim. Dzień dobry.
Dzień dobry koledzy, dzień dobry Państwu.
A dzisiejsze zgromadzenie Konwersatorium jest dorocznym, bo już można tak powiedzieć, że w naszym przypadku cyklicznym wewnątrz Konwersatorium. Jest taką naradą nad tym, co mianowicie z minionego roku, co w minionym roku, 2018, no wydarzyło się takiego, co będzie miało zarówno w obecnym, jak i być może dłuższym czasie jeszcze, miało jakieś skutki trwałe. Takie typowe w naszym konwersatorium odbywają się już, jak powiedziałem, teraz chyba właśnie trzeci raz będzie. Nie zaglądałem do zeszytu, co mianowicie wtedy wymienialiśmy. Niektóre z rzeczy, które pozostały mi w pamięci, to rzeczywiście są rzeczy, o których nawet i za chwilę pewnie będziemy wspominali i mówili, ale za każdym razem jakieś elementy nowe dochodzą. Ja muszę powiedzieć na początku o rzeczy, która wraca w naszych zestawieniach i to będzie mój temat, to co chciałbym tutaj postawić, to jest temat, który pojawia się za sprawą no trochę wszystkich zawirowań w Kościele katolickim, tych zawirowań, które za pontyfikatu papieża Franciszka szczególnie jakoś dają o sobie znać. Mówiliśmy o różnych tego przejawach i można powiedzieć, że rok 2018 jest niewątpliwie czasem wyraźnego wahnięcia się w stronę kryzysu wewnętrznego w Kościele. Z jednej strony to jest związane z kolejnymi działaniami papieża Franciszka, które nie są jakby szeroko, powszechnie akceptowane, napotykają na sprzeciw. Z drugiej strony wychodzą na wierzch również po prostu rozmaite skandale, nad którymi nie udaje się zapanować, tak? Nie daje się uleczyć. Właśnie w roku minionym mieliśmy, Państwo może pamiętają, list arcybiskupa Vigano, byłego nuncjusza w Stanach Zjednoczonych, który no, też jest jakimś niesamowitym wydarzeniem, bo się dawno chyba nie zdarzyło, żeby ktoś tak wysoko stojący w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej zdecydował się de facto złamać tajemnicę swojej służby i w formie listu, świadectwa ujawnić zastrzeżenia daleko idące wobec papieża, opisujące różne bardzo chorobliwe, tak, procesy wewnątrz Kościoła. To wywołało dodatkowy skandal. No, mieliśmy jakieś oczekiwanie powszechne, że strony papieża Franciszka będzie jakaś rodzaj wyjaśnienia ruchów, które dadzą odpowiedź na to, wyświetlą jakoś ku pewnemu zdziwieniu, tak, wszystkich. Ta odpowiedź nie przyszła, raczej była taka bardzo tajemnicza odpowiedź, że nie będę nic komentował, to sami dziennikarze musicie się wszystkiego dowiedzieć, po czym rzeczywiście pojawiła się ze strony pewnej części mediów taka kampania niechęci do posła złych wiadomości, to znaczy do arcybiskupa Vigano, że tutaj źle zrobił, bo niepotrzebnie wyciąga te rzeczy, a w ogóle może to wszystko jest nieprawda, bo on sam może nie jest takim wspaniałym człowiekiem, jakbyśmy go widzieli. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że to wszystko wskazuje, że właściwie trudno sobie wyobrazić, jak ta sytuacja może się szybko skończyć, jak może zostać uleczona, bo jeszcze powiedzmy rok, dwa lata temu myślałem, że może na przykład ten taki dosyć władczy charakter papieża Franciszka spowoduje, że w którymś momencie on po prostu postanowi jakimiś cięciami, tak, przynajmniej można być odciąć się, tak, od tej przysparzającej mu coraz więcej trudności części biskupów, episkopatu, nawet i współpracowników własnych. Ale raczej chyba takiej decyzji nie mamy.
Nie byłoby dobrze, gdybyśmy o tym problemie rozmawiając koncentrowali się tylko, jakby to powiedzieć, na papieżu Franciszku i na jego pozycji wewnątrz Kościoła, jakichś konfliktów, które on wywołuje, czy oporu, które jego postępowanie, czy jego poglądy, czy jego decyzje budzą wewnątrz Kościoła. Mam wrażenie, że spora część tego skandalu rozwija się, jakby to powiedzieć, niezależnie od papieża.
No na pewno nie jest przez niego nakręcana.
Co najwyżej można mówić o lepszej lub gorszej odpowiedzi na ten skandal, natomiast ten skandal, jakby to powiedzieć, przynajmniej w tym świecie anglojęzycznym, Stany Zjednoczone, Australia, Australia jest tak potężny, że dzieje się niejako obok postaci papieża. On ma o tyle wpływ na papieża, że powoli zaczyna przytłaczać jego pontyfika, że rozliczne nadzieje, które jakaś część opinii publicznej z papieżem wiązała, że ten duży kredyt zaufania, który miał też po lewej stronie, tak, który z tej strony dostał, może okazać się niewystarczający, tak? Ale to chyba nie jest najważniejsze. Jeżeli mówimy o skandalu pedofilskim, to w kontekście świata anglofońskiego on powoli będzie kończyć się druga dekada tego skandalu. Jego takim symbolicznym początkiem było ujawnienie afer w archidiecezji bostońskiej w 2002 roku. I tak naprawdę dopiero wtedy była publiczna reakcja Watykanu, jakaś próba instytucjonalnego poradzenia sobie, lepszego albo gorszego z tym problemem, który sprowadzał się generalnie do tego, że co do zasady nie informowano władz publicznych o takich sytuacjach. Biskupi nie informowali, jeżeli dochodziło to do ich wiadomości, tylko próbowali, jakby to powiedzieć, podległych sobie księży zamieszanych w tego typu sytuacje przesuwać gdzie indziej, często niestety nie odsuwając ich przy okazji od pracy z dziećmi, tylko przerzucając do innych placówek. Pod wpływem tego skandalu w Bostonie władze publiczne zaczęły prowadzić śledztwo na własną rękę w Stanach Zjednoczonych, w innych miejscach. No i jakby to powiedzieć, w tym roku mieliśmy do czynienia z pierwszym efektem poważnym tego typu działań, czyli z wielosetstronicowym raportem opublikowanym przez Urząd Prokuratora Stanowego Stanu Pensylwania, który jakby to powiedzieć zbierał w jedno miejsce wszystkie informacje o tych sprawach na przestrzeni, no zasadniczo od końca II wojny światowej, właśnie do 2002 roku, kiedy biskupi oficjalnie przyznali i zmienili swoją politykę na informowaniu władz publicznych, co do zasady informujemy władze publiczne. No skala, jakby to powiedzieć, nadużyć, jaka w tym raporcie obejmującym te pół wieku się okazała, była duża po prostu, tak? Na dodatek ona uderzyła w obecnego, w tej chwili już byłego właśnie przez ten skandal arcybiskupa Waszyngtonu, Williama Werla, który był przez wiele lat jednym z biskupów w Pensylwanii. Trochę na zasadzie, tak jakby to powiedzieć, podobne sytuacje zaczęły być odkrywane w innych miejscach Stanów Zjednoczonych, czy Irlandii, czy Australii. No i to będzie trwało, wydaje się, tak? I oczywiście to jest poziom podstawowy, poziom faktów dotyczących tych skandalicznych nadużyć, skandalicznego, no właśnie nie nadużycia władzy, tylko nieużycia. Nadużycie władzy może mieć również formę nieużycia jej tam, gdzie się jej użyć powinno. Oczywiście na to wszystko nakłada się pewna, nie chcę tu mówić o kulturkampfie, no ale o pewnej wojnie o świadomość społeczeństw, tak? Zwłaszcza tych, które, jakby to powiedzieć, dopiero są, tak jak polskie społeczeństwo, no na takim momencie granicznym, tak? Czy my pójdziemy całkowicie drogą zachodniej sekularyzacji, czy znajdziemy jednak własną drogę? I jakby to powiedzieć, pewne nadzieje na powtórzenie tego scenariusza w Polsce w niektórych środowiskach są mocne i najbliższy rok na pewno będzie próbą realizacji tych nadziei.
To, co wymieniałeś, to jest nie tylko rzeczywiście szerokie przestrzenie Stanów Zjednoczonych, to w ogóle nie kraj, tylko kontynent, prawda? W sensie potęgi także geograficznej i zróżnicowania krajowego. Potem cios irlandzki, bo to był jednak moment, w którym się chyba zdecydowały dalsze losy tego kraju, który dzisiaj przoduje w takiej antyklerykalnej sekularyzacji. I to rzeczywiście na naszych oczach, tak? Można powiedzieć, ten podmyty, wewnętrznie wydrążony świat jakiegoś, można powiedzieć, najważniejszego kraju katolickiego w Europie się skończył. Z drugiej strony, no, jak już patrzymy na te inne momenty poza anglofonią, to już dynamika tego jest o wiele mniejsza, mimo że zawsze oczywiście to jest inna zupełnie kwestia, że każdy taki przypadek jest przerażający. Mówię o pedofilskim jakimś nadużyciu i tutaj nie ma skali, tak? Ale jeśli już mówimy o rozmiarze, tak? No to jest przynajmniej te dane, które zostały ujawnione, tak? Które dotyczą, czy wyciekły jakoś, tak? Które dotyczą kościoła w Niemczech, tak? To można powiedzieć, że kościół w Niemczech choruje na mnóstwo innych chorób. Ta akurat też go dotknęła, ale no nie jest tą najbardziej chyba, która go powaliła, tak, i która go czyni chorym kościołem Europy, tak naprawdę. Kościół francuski, znowu, niejasna historia, sprawa prymasa Galii, która zdaje się w ostatnich dniach znowu jakoś tam ma kolejny etap w postaci takiego trochę właśnie wycofywania się z tych podstawowych zarzutów. Więc w Polsce, no właśnie, mówimy o roku 2018, trzeba pewnie powiedzieć, że wszyscy zadają sobie pytania, co będzie po tym jakby z jednej strony zdjęciu zasłony, po drugim stronie narzucenia kliszy propagandowej przez film Kler, bo to z jednej strony jest rzeczywiście zapewne jakiś rodzaj takiego prysznica, bo tam część z tych rzeczy niewątpliwie odnosi się do prawdziwych wydarzeń, z drugiej strony no jest to smontowane jak propagandowa klisza i w związku z tym też ukierunkowuje, tak? Na ile ludzie zostaną popchnięci, wyjątkowo masowa, potężna publiczność filmu, na ile przejmie się nim jako opowieścią o Kościele, a na ile będzie to, jak trochę tak w polskiej historii, pożywka raczej dla takiego swoistego antyklerykalizmu potocznego, który nie przekłada się na stosunek do Kościoła i wiary, tak? Tylko jest rodzajem takiego no, trochę odniesienia do księży jako do czarnych, tak, którzy są trochę innym stanem.
No na razie na przykład warto zwrócić uwagę na tą inicjatywę, to się nazywa mapa chyba pedofilii, prawda, w Kościele i takie sygnały, które dochodzą z tego, co tam się znajduje, no to połowa, tak, to są na przykład, klika się, bo to na mapce tam można kliknąć miejsce i okazuje się, że sprawa zgłoszona i człowiek skazany, tak, na przykład, no czyli jakby to dobrze chyba, prawda, a dużo też jest takich niepotwierdzonych. To znaczy, że jest zgłoszone, ale ktoś zgłasza, ale nie chce nic więcej z tym zrobić, tak? Czyli ani sprawy zgłosić właśnie do władz świeckich, tak? Ani ujawnić swoich jakichś danych, tak? Czyli jakby no, ktoś jakąś sprawę przyklepuje, bądź ona nie jest aż tak ewidentna, żeby można było wytoczyć sprawę karną. Więc no, też można powiedzieć, propagatorzy tej metody, tak? Uderzenia w Kościół w Polsce mają pewne trudności, tak byśmy to powiedzieli.
No trudno wyrokować, naprawdę trudno wyrokować, jaka jest prawda faktów, tak, bo to jednak dysponujemy tutaj ciągle jakąś małą wiedzą i zawsze ktoś może powiedzieć, no po prostu nie ma mechanizmów, że sprawy mogą wyjść na powierzchnię, w końcu te skandale, o których mówiliśmy przed chwilą, to nie są skandale przed kilku lat, prawda, tylko bardzo często sprzed lat kilkudziesięciu, tak, i okazuje się, że one jednak przez lat kilkadziesiąt tkwiły w jakiejś nieświadomości, że to może rzeczywiście wyjść na powierzchnię. Na razie prawdą jest to, że w tym ożywieniu dyskusji, co już samo powinno wydobywać na wierzch różne fakty, no właściwie mamy do czynienia raczej z uderzaniem w sytuacje symboliczne, tak? To znaczy, no są postacie, tutaj ksiądz prałat Jankowski, o którym rozrobiło się znowu głośno, no ale to przy całym jakby no, odium, które z tym jest związane i obrzydliwości każdej takiej sytuacji, no, mamy do czynienia jednak z taką dosyć wyjątkową pod wieloma względy osobowością i w związku z tym no, też trudno powiedzieć, żeby to uderzało wprost w Kościół. Tu każdy tak naprawdę co bardziej świadomy katolik może powiedzieć, proszę bardzo, powinniśmy to sprawdzić. No, tylko może niepokojące jest to, że właśnie sprawdzanie tego nie idzie tak dobrze i czasami mamy dziwne ruchy instytucjonalne. Tak niedawno słyszałem wypowiedź chyba rzecznika episkopatu, który mówi, że nie będziemy się tą sprawą zajmowali, bo nikt tak naprawdę jej nie zgłasza urzędowo, sprawy księdza Jankowskiego. No to trochę to wygląda.
A poza tym, jeżeli
dziwnie.
Już dotknąłeś sprawy księdza Jankowskiego, to pomijając kwestię tych oskarżeń, które pojawiły się ostatnio, naprawdę czynną, obrzydliwą, trwającą całe lata pedofilię, tak? Broń Boże, nie kwestionuję wiarygodności świadectwa tej pani, która zdecydowała się o tym opowiedzieć, to z całą pewnością przez całe lata znane były władzom kościelnym jego zachowania inne, które już wtedy powinny spowodować ostrą reakcję. Nie jest normalne, że na plebanii regularnie nocują chłopcy w wieku 14, 15, 16, 17 lat. Plebania nie powinna być domem, być noclegowym. Ja już nie wspomnę o innych sytuacjach z nim związanych, o jego szaleństwach różnych politycznych, o zamiłowaniu do luksusu i tak dalej. Wszyscy byli przytłoczeni jego rolą historyczną, tak? Nie było w Polsce opozycjonisty, który by nie korzystał z jego pomocy, również finansowej. Wszyscy przyznawali, że ta plebania parafii świętej Brygidy no była takim pod pewnymi względami kawałkiem wolnej Polski, tak? Gdzie on trochę po sarmacku mówił, to jest mój dwór i tu nikt inny nie będzie mi ten, tu się możecie najeść, tutaj jesteście bezpieczni. Efekt był taki, że przymykano na to oko. Nikt nie był w stanie przeciąć tego raz na zawsze, mimo że to, co było wiadome, wystarczyłoby do tego, żeby podjąć działania.
To ciężki temat. Aż ze strachem i niepokojem myślimy o tym, że to jest jedno z tych zagadnień, o których mówimy, że będą się raczej rozwijały, tak, że sprawa jest rozwojowa, jak się czasami mówi. Wracamy do naszego podsumowania trwałych i jakoś w przyszłości rozwijających się zapewne wydarzeń, tak, roku 2018. Ja przyniosłem ze sobą mocno niepokojące dane. Czy Tomasz Rowiński, czy ty przynosisz nam coś bardziej obiecującego?
Ja to przynoszę zmianę klimatu, może tak. Chciałbym poruszyć taki wątek, który no, w kulturze i w polityce jakby tli się bardzo dawna, czyli to wątek ekologiczny. Wątek, który w ostatnim roku, jak się wydaje, mocno poszedł w górę w hierarchiach tematów, którymi się zajmują politycy, ale i przekupki, że tak powiem. Tak? Znaczy, wszyscy o tym zaczęliśmy mocniej rozmawiać. Oczywiście ta sprawa, można powiedzieć, tej inflacji tematu ekologicznego jest wcześniejsza, bo można to powiązać z aferą Dieselgate, czyli że fałszowaniem przez koncerny samochodowe danych dotyczących właśnie trucia przez te samochody
klimatu. To już dawniejsza, to już trochę dawniejsza.
Tak, ale można powiedzieć, że ta taka kula śniegowa, która się zaczęła wtedy zbierać nieco mocniej, teraz nabrała tempo, pojawiły się różne dane, które jednak mocniej wskazują, jak się wydaje, na to, że człowiek ma wpływ na tak zwane, to co mówimy, ocieplenie klimatu, prawda? Ale w Polsce...
absolutnie dyskusyjna, prawda? Ostrze całej kontrowersji. Czy to, co możemy robić, czy robimy jako ludzie, co zależy jakoś od naszych decyzji, to jest tylko jakiś absolutnie mikroproblem wielkiego problemu, tak? Czy też jest to jednak w takiej skali, w której mamy wpływ na to, co się będzie dalej
dziać. Ale w Polsce jeszcze polski wątek jeszcze, do czego trzeba dorzucić, czyli smog, prawda, w miastach. Oczywiście on zawsze był, ale wydaje się, to przynajmniej w Polsce bardziej uruchomiło. Znaczy ta świadomość jednak zgonów, które są powodowane nieświeżym, nieczystym powietrzem, tak? Czyli paleniem węgla i tak dalej, paleniem śmieci, więc jakby tu się nakładają w Polsce dodatkowe wątki poza takimi wielkimi, wzniosłymi ideami ekologicznymi, które w świecie rosną. No i pewnie ten temat będzie się ciągnął, bo wydaje mi się, że presja się też społeczna zaczęła wytwarzać coraz większa. Jeszcze do tego mamy presję teraz unijną. Zupełnie w ostatnich dniach został zakwestionowany ten projekt rządowy Czyste Powietrze, który proponował wymianę starych pieców na nowe. Okazało się, że Europa nie będzie dopłacała do nowszych węglowych, tylko nawet gazowych nie. Czyli, że zupełny jakiś tutaj musiałby nastąpić przełom w stronę fotowoltaiki, prawda? Takich odnawialnych metod.
Tak, program Czyste Powietrze miał być kolejnym sztandarowym i rzeczywiście w skali potężnym programem rządowym wsparcia takiej proekologicznej, tak, modernizacji. Dotyczy założenia, wystartował we wrześniu, tak? No, dlatego też rzeczywiście możemy go wiązać w ogóle z tym skokiem zainteresowania sprawą. Wystartował we wrześniu. Wymiana pieców na te wyższej, bardziej ekologicznej charakterystyki. Ocieplenie domów, a więc zmniejszenie zapotrzebowania na energię, na ciepło dodawane. I co jest wątkiem, który wygląda na razie na zupełnie dodatkowy, ale wydaje mi się, że będzie coraz bardziej istotny w tym programie. Oczywiście rodzaj kredytowania dla fotowoltaiki, czyli energii słonecznej, prawda? Z ciekawości zadałem pytanie takim znajomym elektrykom, czy coś już o tym, myślę, że parę lat temu, gdybym zapytał o to, rozłożyliby ręce, że to jest jakieś fanaberia tam czyjaś i ktoś tam sobie te zakłada jak chce, ale dzisiaj nikogo to już nie dziwi. Rzeczywiście jesteśmy w momencie, w którym to wchodzi w obszar wyborów, tak, zainteresowania, jak sobie w perspektywie niewątpliwie zwiększających się cen, czy za energię, jak to rozwiązanie. Więc oczywiście wymieniliśmy tutaj od tych największych dyskusji o globalnym ociepleniu, aż do rozważań Kowalskich o tym, jak mają się zabezpieczyć przed wyższymi rachunkami.
Temat jest jeszcze dużo szereg tych wątków pomniejszych, jak na przykład wyspa śmieci na Pacyfiku, która jest większa od Polski i tak dalej, i tak dalej. Czy to są tematy, które w mediach są mocniej podbijane niż były kiedyś i budzą większe zainteresowanie, mam wrażenie, bo jakby taki ten kryzys, nazwijmy ekologiczny, przynajmniej mentalny, lat 70 70. i 80. on wyraźnie osłabł w kolejnych dekadach, a teraz mamy niewątpliwie powrót do tego tematu i wydaje się, że on tak szybko nie wygaśnie.
No, osłabł dlatego, że wiele tych zagrożeń, które diagnozowano jako główne w latach 60. czy 70., w latach 80. czy 90. udało się zwalczyć. Dzisiaj problemem nie są, nie wiem, kwaśne deszcze, prawda? Zatrute rzeki. To, co było także ta legenda, że w latach 70. jak się klisze do renu włożyło, to można ją było... Znaczy papier...
Fotograficzny.
Tak, i to można było wywołać zdjęcie. Są inne problemy, tak? Jeszcze odnośnie tego, co Paweł powiedział o jakby tej kontrowersji. Wydaje mi się, że to, że człowiek odpowiada za zmiany klimatu, kontrowersją w tej chwili nie jest. Natomiast to, co jest kontrowersyjne, to na ile zmiana zachowań człowieka może te zmiany zatrzymać, już w tym momencie tak. Zatrzymać. Z tym, że wydaje mi się, że wyciągnięcie wniosku, że ponieważ i tak nic nie zmienimy na dłuższą metę, nie warto zmieniać różnych naszych nawyków, nie byłaby dobrą odpowiedzią, dlatego że zmiana naszych nawyków może być dla nas korzystna, nawet niezależnie od tego, czy my powstrzymamy w najbliższych dekadach ocieplenie klimatu. Bo ocieplenie klimatu jest jakimś tam zagrożeniem dalszym, prawda? To, że będą burze, że będą gwałtowne zjawiska pogodowe. Naszą część świata dotkną raczej pośrednio. To znaczy te miliardy ludzi, które żyją na terenach, które staną się nie do życia, będą musiały znaleźć sobie nowe miejsce do życia. Więc do nas to dojdzie, jakby to powiedzieć...
Uchodźców.
Kolejną falą, tak, jakimś rykoszetem. Natomiast ta zmiana nawyków może, bo to, o czym wspomniał Tomek, mieć wpływ niezależnie od tego, czy chcemy spowolnić globalne zmiany klimatu, czy nie. Z całą pewnością, jeżeli będzie powietrze, w którym będzie mniej pyłów, prawda, zawieszonych, uda się nam zawartość tego zmniejszyć. Odczujemy to jako coś pozytywnego, tak?
No to będzie też w naszej polityce polskiej na pewno taki wątek mocny ze względu na to powiązanie Polski z węglem, tak? Jeszcze rok, dwa, pięć temu obrona węgla była bardzo ważna dla wielu społecznie, tak? To było tak postrzegane, a dzisiaj no już Bełchatów jednak tutaj, prawda, który ma taką dużą emisję tych pyłów, jak wszyscy pozostali emitenci, nazwijmy to wszystkie samochody, pomniejsze fabryki i tak dalej.
Razem wzięte, tak?
Razem wzięte. No to jest jakby dobry przykład tego, jakim problemem będzie stała Polska i no i ten nacisk na polskie rządy będzie rósł.
No tak, trochę też ten temat wychodzi z takich ideologicznie pojedynczych obcęgów, gdzie mamy jeszcze do niedawna, tak, trochę jedni mówili trochę na zasadzie recytowania pewnych ideologicznych takich haseł o tym, że konieczna jest ekologia i tak dalej, bo znaleźli taki temat, tak, nowy, a drudzy z kolei mówili, o, to są lewicowe mity, nie dajmy się to w to wciągnąć. To jeszcze ciągle jest, tak? Jeszcze wielu publicystów odcina kupony od tego rodzaju wyobrażeń, ale temat przybliża się do życia, tak? Coraz bardziej i widzimy, gdzie mógłby być ideologią, a gdzie jest po prostu faktologią, tak? I gdzie rzeczywiście również powinien znajdować jakieś polityczne rozwiązania. Wracamy do naszego podsumowania spraw, które trwają od roku 2018. Rzeczy, które w 2018 znalazły jakiś swoją eksplozję, natężenie i które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa będą też wytyczały naszą przyszłość. Mówiliśmy o sprawach duchowo-instytucjonalnych, kościoła, mówiliśmy o ekologii, która przenosi się także coraz wyraźniej w związania polityczne. Michał Barcikowski. Michale, jaki ty przynosisz nam temat?
Ja pamiętam, że jak rozmawialiśmy na początku 2017 roku o tym, co przyniósł rok 2016, no przyniósł oczywiście wtedy wygraną Trumpa, rozmawialiśmy o zmianach geopolitycznych, które może przynieść. Wydaje się, że po dwóch latach tej prezydentury można powiedzieć, a zwłaszcza po roku 2018, że te zmiany są i będą postępować. Stany Zjednoczone wycofały się z Syrii. Wojna domowa w Syrii wydaje się dobiega powoli końca i zakończy się zwycięstwem wojsk rządowych. Amerykańskie próby ułożenia porządku światowego na nowo, tak w dużym skrócie przeciwko Chinom, tak zdiagnozowania Chin jako głównego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych i próbie zbudowania jakiejś antychińskiej koalicji, w której częścią być może mogłaby być Rosja, co dla nas z kolei ma
problematyczne,
ma zasadnicze, tak, zasadnicze znaczenie i wymagałoby, gdyby tak się stało, przeorientowania no, zdecydowanie również naszej postawy tutaj, że to będzie postępować, a równocześnie, że będzie postępować opór wobec tej próby. No i zobaczymy.
No zobaczymy. Wydaje mi się, że tutaj z perspektywy polskiej dobrze byłoby na to spojrzeć, bo gdyby rzeczywiście doszło do takiego zblokowania się Stanów Zjednoczonych i Rosji, chociaż Chińczycy też by tak naprawdę chcieli przygarnąć Rosjan do siebie przeciwko Stanom Zjednoczonym, no to jak my się mamy zachować? Bo można się spodziewać, że no niestety, że na przykład Unia Europejska nie będzie chciała wejść w jeden blok ze Stanami Zjednoczonymi. Właściwie zostaniemy pomiędzy Rosją, która będzie proamerykańska i która może zostać, której może zostać oddana wolna ręka w sprawach Europy Środkowej i też nie będzie za bardzo tutaj jakiegoś oparcia w Europie, która sama trochę nie bardzo wie, co zrobić. Zostaniemy takim państwem na środku między jakby siłami, które nie będą chciały wspierać naszego interesu. Wydaje mi się, że to jest dla nas realnie w całej tej sprawie problem. Oczywiście być może to jest taki problem dalekiej perspektywy, to znaczy, że w realnych wydarzeniach politycznych być może da się współpracować i z Zachodem, i z Chińczykami, tak? O tym ja zresztą pisałem wtedy, w tym czasie jak rozmawialiśmy, to też taki większy tekst na ten temat napisałem o granicy polsko-chińskiej, tak? To znaczy, bo to taka oczywiście żartobliwa formuła, ale o tym, że sposobem na to, by nie znaleźć się w klinczu pomiędzy dużymi tymi siłami, jest związanie interesów, na przykład chińskich w Polsce, oczywiście w jakichś granicach rozsądku, ale jednak nie bycie zupełnie obcym ciałem dla chińskich interesów.
No, jest dla nas oczywiście w tej układance rzeczą nie do końca wiadomą, jak duży jest prawdziwy potencjał i polityczno taki zaczepny w dyplomacji samej Rosji. Na razie w tym, co mówiliście, trochę rysuje się ten moment taki kraju, który przede wszystkim może być przedmiotem jakiegoś ustawienia, tak? Czyli może się znaleźć albo w jednym, albo w drugim aliansie, tak? Bardziej ze Stanami Zjednoczonymi, albo bardziej z Chinami. Bo dla nas tak naprawdę bardziej, wydaje mi się, niepokojąca jest sytuacja, w której Rosja, to niedawna supermocarstwo, no jest w stanie, korzystając troszkę jeszcze z tego nimbu, takiej trochę nie do końca zdefiniowanej mocy, tak? Bo niektórzy mówią, że to jest w ogóle papierowy tygrys, że tak naprawdę w ogóle nie ma się co nimi przejmować, że to jest wszystko zmistyfikowana, ta ich siła i potęga i oni więcej chcą niż mogą. To jest jedna narracja. Druga, że no cóż, bardzo groźny cały czas, niebezpieczny niedźwiedź, który po prostu, tak jak w swoich grach komputerowych, może po prostu pewnego dnia naprawdę zapragnąć rządzić Europą, po prostu posłać swoje wojska do Europy. Takie dwie wizje skrajne. Otóż gdzieś prawda jest pewnie bardziej pośrodku. Jest zdefiniowana tymi skrajnymi twierdzeniami, ale jeśli Rosja stoi na własnych nogach, jeśli potrafi sama opisywać swoje interesy i wytyczać swoje linie działania, to bardziej niebezpieczna jest sytuacja, że ona potrafi rozgrywać swoją moc, tak? Przy pomocy obrotowego, tak? Jakby stosunku i do Stanów Zjednoczonych, i do Chin, tak? Jakby szukając licytacji, tak? Otworząc sytuację pewnej licytacji i zyskując przy niej. I przy tym rzeczywiście my jesteśmy zawsze słabsi. To znaczy w tej sytuacji my zawsze nie będziemy licytantami potrafiącymi wpływać na decyzje Stanów czy Chin. To w ogóle, to nie wychodzi w grę. My jesteśmy o wiele, wiele lepszej sytuacji, jeśli te jakby momenty wrogości i przyjaźni są bardziej stałe i zdefiniowane w przypadku Rosji.
Znaczy, jeżeli jest się w pozycji Polski, tak, to znaczy pozycji kraju, który nie jest supermocarstwem, to należy unikać dwóch skrajności. Z jednej strony zachowań prowokacyjnych, to nawet znając psychologię małych grup ludzkich, wiemy, że osoba niedysponująca siłą, a równocześnie zachowująca się prowokacyjnie, tak najczęściej to ona poniesie konsekwencje.
Obrywa.
Tak, obrywa swoich prowokacji, a nie cała reszta. Z drugiej strony, jakby to powiedzieć, unikać reakcji jakiegoś nerwowego tchórzostwa, tak? Paniki, tak? Bo jak ktoś okazuje słabość, albo jak ktoś będąc słaby prowokuje, to i w jednej, i w drugiej sytuacji oberwie, tak? Z całą pewnością na pewno warto, znowuż odwołując się do tych bardziej podwórkowych kryteriów, dbać o to, żeby być w towarzystwie silnych, tak? I mieć dobre relacje z silnymi, a równocześnie nie być tym, który będzie tym głównym prowokatorem, bo znowuż przy okazji jakiegoś konfliktu może się okazać, że interesy naszych silnych kolegów, a nasze nie są zbieżne, tak? Także dbać o sojusze, dywersyfikować je również, nie ograniczać się do jednego źródła bezpieczeństwa narodowego. Już nie chcę odwoływać się do polityki równych odległości, która no, skończyła się z różnych względów klęską, ale sama do samej zasady odwołać się warto, to znaczy starać się utrzymywać jak najlepsze relacje z sojusznikami, a równocześnie dobrze definiować własne interesy i nie próbować agresywnie walczyć o interesy, które może niekoniecznie są naszymi interesami.
Nie być harcownikami. Tak.
No tak, bo spójrzmy na tę sytuację. Znaczy stroną jednak, może to zabrzmi tylko kontrowersyjnie, ale agresywną to będą Stany Zjednoczone w tej sytuacji. To znaczy Chińczycy raz, że nie mają jeszcze takich możliwości, tak? To jest ze względu na taki geopolityczny, to znaczy tego, jak ten basen tam Morza Chińskiego i tak dalej, to wszystko wygląda, nie mają możliwości zaatakować Amerykanów, tak? To raczej Amerykanie będą próbowali wypychać, spychać Chińczyków w stronę kontynentu, tak? Stąd mówimy o tym, że to Trump się reorganizuje, tak? I Stany Zjednoczone. Natomiast Chińczycy też, pamiętajmy, dążą w stronę lądu, tak? W stronę euroazjatyckich interesów tutaj i oni bardzo chcieli w Europie, jak kolonizują troszkę Chiny, tak chcieliby tutaj w Europie być bardziej obecni, więc pewnie gdybyśmy teraz tutaj byli twardymi atlantystami, to powiedzieć, haha, żadnej współpracy z Chińczykami, jedyną naszym bratem jest tutaj brat wielki z Waszyngtonu i myślę, że to nie jest, tak? Jednak ta droga, którą powinniśmy zdążać. Paradoksalnie, chociaż są w większej skali w podobnej sytuacji są Rosjanie, ponieważ tak naprawdę mogą zrobić bardzo duże interesy z Chińczykami, tak? Przez to, że Chińczycy są zainteresowani rozbudową na przykład kolei, tak, transkontynentalnych, tak, które mogą iść przez Kazachstan, Azerbejdżan i tam 15 innych krajów Środkowego Wschodu.
Oczywiście oni zdają sobie sprawę, że w tym sojuszu byliby tym słabszym.
Oczywiście, ale oni będą słabsi ze Stanami Zjednoczonymi i z Chińczykami, myślę, że z tego sobie zdają sprawę. Więc myślę, że tutaj mówię to, żeby jednak
tylko, że Stany Zjednoczone
podkreślić...
ich gospodarczo nie skolonizują w taki sposób, w jaki to mogą, to zrobić, jaki to mogą to zrobić Chiny. Stany Zjednoczone nie mają takich ambicji, nie mają takich możliwości, nie mają takiego potencjału. Chiny ten potencjał do kolonizacji gospodarczej czy infrastrukturalnej, tak to nazwijmy, mają. Tak? Widać to w Afryce.
Zmierzam tylko
być
do tego, słuchaj,
w Rosji,
że to, co ty powiedziałeś, że po prostu jednak Polska powinna się trochę jaki list zachowywać w tej polityce, no bo wiadomo, że inwazja z Chin to nam bezpośrednio nie grozi, tak, ale też czy Amerykanie tu wylądują ze swoimi brygadami, też jest wątpliwe, więc potrzeba nam jest takiej polityki po prostu bycia w pewnym sensie miłym dla wszystkich, tak, ale przez to dbania o to, żebyśmy my tutaj zachowali swoje granice.
A równocześnie miłymi nie gestami i zachowaniami, które mogą być identyfikowane czasami w odmiennej kulturze politycznej jako służalczość i tak, tchórzostwo, bo to z kolei niestety ułatwia decyzje agresywne niż je utrudnia. Dziękuję wam za rozmowę, dziękuję państwu za uwagę. Cóż, zanotowaliśmy sobie kolejne jakieś przepowiednie, a raczej nie, my tutaj nie tyle proroctwem, ile właśnie jakimiś rzutowaniami wydarzeń w przyszłość operujemy. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Dziękuję państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00. A was żegnam Tomasza Rowińskiego. Dziękuję.
Dziękuję.
Michała Barcikowskiego.
Dobrej niedzieli.
I razem państwu życzymy wszystkiego dobrego.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.